Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy dziś w programie Z rodziną mi do twarzy. Rozmawiamy o tym, jak się kłócimy, czy bardziej preferujemy głośne awantury, ciche dni, czy fochy, które trwają. Tutaj nasi goście są raczej zwolennikami ekspresji. Sabina i Wojtek Gmijscy, Magda i Tomek Bystrzyccy oraz psycholog, psychoterapeuta Zofia Proczka-Śnieżek. W tym gronie rozmawiamy sporo. Mówiliśmy o kłótniach, o tym, że w zasadzie są takim dobrym wybuchem emocji, bo kłócimy się o rzeczy, które są dla nas ważne, na których nam zależy i kłócimy się przede wszystkim z ludźmi, na których nam zależy. Ale pojawił się tutaj już temat dzieci. No i teraz tak, jak sprawę rozegrać? Przecież nie zaczynacie się kłócić w momencie, kiedy kładziecie dzieci, tak? Nie kłócicie się cicho. Trudno się kłócić cicho. Co robicie z dziećmi w czasie kłótni? Czy one są świadkami jakich kłótni? Jak to wygląda w praktyce w waszych domach?
Znaczy, akuratnie, jak ten mój cytat padł, że tak powiem, to już, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, w którym to było, ale dzieci były małe,
ja
powiedzmy.
Pamiętam.
Natomiast obecnie, kiedy mamy trochę starsze dzieci, no niejednokrotnie są gdzieś tam świadkiem początku tej kłótni, czyli jakieś coś, co nas zapaliło, tak? No tak, różnicy zdań, powiedzmy, tak? No ale coś, co nas zapaliło i w tym momencie one gdzieś tam krążą, albo są w pokoju obok, albo są akuratnie w kuchni z nami, albo coś takiego. Natomiast one już same od razu też mówią, żeby proszę się nie kłócić w ogóle, albo tam się zaczynają przytulać i tak dalej, więc my oczywiście od razu się wyciszamy, bo to jest taki dość mocny sygnał dla nas. Ale widać, że dzieci bardzo mocno to przeżywają i zresztą jak każdy z nas tutaj potwierdzi właśnie, że różnego rodzaju doświadczenia dzieciństwa rzutują później na jakby życie dorosłe, więc staramy się tego kategorycznie nie robić.
Ja jeszcze dodam, że kilka razy zdarzyło nam się w czasie właśnie takich początkach kłótni, że
jak rozkręcaliście się.
Jak się rozkręcaliśmy, tak, jak młodsza podchodziła, mówi, wy się już rozwodzicie, no i koniec. To już po prostu, no ale o co chodzi, tak, ale o co my się w ogóle spieramy, także to w ogóle wybiła.
To, co nazwaliśmy drobiazgami, prawda, tak, być może tak. W świecie dorosłych to są jakieś nieistotne rzeczy, natomiast dla dzieci są bardzo ważne. Jak to wygląda w domu Państwa Bystrzyckich? Co robicie z dziećmi?
No tak mi się wydaje, że najczęściej jak się coś zaczyna rozkręcać, to któryś z nas mówi, uwaga dzieci.
I to jest
taki sygnał, okej, stopujemy i jakby próbujemy zmieniać temat i do tematu wracać, jak te dzieci już są, czy tam w szkole, czy w przedszkolu, względnie wieczorem,
jak
świąt.
Ale życie jednak niesie sytuacje, które się wymykają spod
kontroli. Tak, ale też właśnie ciekawie dzieci reagują, bo nawet dzisiaj gdzieś tam jechaliśmy autem rano i jakiś temat się taki pojawił, nawet nie w stronę kłótni, tylko po prostu wymiany poglądów i za chwilę chyba Wojtuś tak zareagował i mówi, tatuś...
Dzisiaj idziesz do radia wieczorem.
I to są takie sygnały. Akurat Wojtuś też jest takim dzieckiem bardzo wrażliwym, więc on szybko wychwytuje takie momenty, ale sam fakt, że takie tatuś, to już jest fajny sygnał ze strony dzieci i wiemy, dobra, nawet jeżeli my jeszcze nie czujemy tego, że coś już jest nie tak, to od dzieci jest sygnał i my już wiemy, że trzeba po prostu się wycofać.
Co się dzieje z dziećmi, kiedy się dorośli kłócą, kiedy rodzice się kłócą?
Dzieci po pierwsze wierzą w to, co słyszą, tak? Czyli to, co mówimy do siebie w kłótni, no to one przyjmują jakby, tak? Czyli jeśli właśnie, bo się wyprowadzę albo bo ty jesteś egoistą, bo coś tam zrobię, no to one to przyjmują i jakby no tego faktycznie się boją, że to już rozwód, wtedy mogą się pojawić, mi co się ze mną stanie, jak już rodzice nie będą ze sobą mieszkać. Ale generalnie z uczuć przeżywają bezradność i bezsilność i to są takie trudne uczucia dla dziecka, które no nie ma władzy, nie ma możliwości, żeby coś z tym zrobić. Więc jakby no te kłótnie, zwłaszcza takie, w których nie potrafimy nie tyle skontrolować naszych emocji, bo to jest trudne, one są od nas niezależne, o tyle skontrolować zachowania i naszych słów, w takim sensie, żeby, no nie wiem, nie rzucić talerzem, żeby nie powiedzieć bardzo przykrych jakichś wyzwisk czy etykiet, jakiś właśnie do typu tego i sto, czy gorzej. To wtedy one są raniące, tak? W takim sensie, no, że dziecko, dwie najważniejsze osoby skaczą sobie do gardeł przy nim i no i to musi budzić wewnętrzną dużą frustrację i duży konflikt.
Jeszcze chyba mamy taką możliwość, że nawet jeśli nie w tym gorącym momencie, prawda, to zawsze jest gdzieś później jakieś potem, zawsze gdzieś te emocje opadają, w jakiś sposób możemy ochłonąć. To jeśli nie udaje nam się w trakcie tej kłótni dzieci ochronić, to co możemy zrobić później? Co dobrze byłoby zrobić, żeby gdzieś załagodzić tą bezsilność, bezradność, którą
dziecko czuje? Myślę, że ochronienie dziecka przed kłótnią rodziców jest niemożliwe. To jakby tutaj nie o to chodzi, żeby powiedzieć, kłótnie przy dzieciach są złe i nie wolno ich robić. No fajnie by było, gdyby ich było jak najmniej, ale to też nie jest tak, że one nie mają dostępu do tego, że ktoś się na siebie złości albo się ze sobą nie zgadza. Więc wtedy, jak się zaczynamy kłócić i faktycznie dzieci są gdzieś obok, to powiedzieć, no mamy różnicę zdań, nie? No, to nie dotyczy ciebie, przykro nam, że przy tobie, ale to jest sprawa dorosłych, to nie jest twoja sprawa, nie dotyczy ciebie, ciebie kochamy, wkurzamy się na siebie. Po prostu wyjaśnić, tak?
No, taki... Też choćby powiedzieć zwyczajnie, że to tak, o ta odpowiedź na to pytanie, czy wy się rozwodzicie, że to kłótnia nie prowadzi do rozwodu.
Tak, że złość też nie kończy relacji, tak? Możemy się złościć na siebie, możemy się ze sobą pokłócić, ale wrócimy do tego, rozmawiamy i też jeśli taka kłótnia nastąpi przy dziecku, no to fajnie jest też, żeby się pogodzić, żeby ono wiedziało, że pokłóciliśmy się, ale już sobie wyjaśniliśmy, już jest między nami w porządku, no szkoda, że było ci przykro, czy że przykro nam, że musiałeś tego słuchać, czy musiałaś, ale już się pogodziliśmy, już jest wszystko w porządku,
czyli żeby mamy tak
miało dostęp też do tego, że się pogodziliśmy, że to jest rozwiązane.
Mamy tak naprawdę szansę stworzenia innego modelu kłótni, tak, niż ten, który gdzieś tam być może pamiętamy z dzieciństwa, o którym tutaj już mówiliście, który was kształtował, to jest tutaj taka szansa, żeby stworzyć jednak inny taki, prawda, od początku do końca z tym wybuchem, ale także potem z jakimś takim wyjaśnieniem sytuacji.
Znaczy ja się na przykład cieszę, że ja mam takie przynajmniej poczucie, nie wiem, czy moje dzieci by to potwierdziły, że mają przynajmniej takie też duże poczucie bezpieczeństwa. W sensie takim, u nas akurat nigdy o rozwodzie jeszcze nie padło, czy coś takiego. Ja widzę, jak taki właśnie jest etap kłótni przy dzieciach, że się zdarzy, że się zaczyna coś, czy nagle za dużo się coś powie, bo zareaguje. To pamiętam, raz mi się tak rzuciło duże oczy Franka, który zrobił taki, że o kurczę, o co tu chodzi, nie? Że taki był, nie wiedział, o co
jest
chodzi.
Zorientowany.
Nie? Zdezorientowany. Ale nigdy nie zauważyłem, żeby oni się bali, bo oni wiedzą, że po każdym tym etapie my spokojnie z Madzią się godzimy. Zresztą ja bardzo uwielbiam z Magdą się godzić i to jest bardzo miłe i przyjemne
po tym etapie.
No aż tak często to nie, ale zdarza się dość, tak? Natomiast kwestia to mi się bardzo podoba. Natomiast to też ma potem przełożenie, ja może patrzę, łatwiej powiem szczerze, z mojej perspektywy, jak się nie fair zachowam względem mojego dziecka, jednego, drugiego, trzeciego, będę zbyt, że tak powiem, wymagający, powiem zbyt przykre słowo, czy źle się zachowam, w sensie, że mnie wkurzy po prostu, to ja mam model taki. Ja nie pozwolę sobie na to, żeby położyć się spać pokłócony z dzieckiem, w cudzysłowie. Czyli ja zawsze z nim kładę się, którykolwiek by, że tak powiem, nasze relacje w ciągu dnia nie byłyby super, to wieczorem idę i ja nie mam problemu z tym, żeby zawsze powiedzieć słowo przepraszam.
Mm-hmm.
Powiem szczerze, dużo łatwiej mi to idzie względem dzieci niż względem żony. Dużo łatwiej. I to też muszę przyznać. Słowo przepraszam, aczkolwiek względem żony też to słowo bardzo często pada. Ja potrafię przeprosić za swoje emocje, za to, że nie byłem fair. I ja mówię też wprost. Ja się nie zgadzam z tym, o co żeśmy się kłócili, i dalej podtrzymuję swoje zdanie, ale przepraszam cię za to, że w taki a taki sposób się zachowałem, czy byłem względem ciebie nie w porządku.
Ale też emocje czasami, bo są takie, prawda, takie powiedzenia, takie, żeby gdzieś tam nie zasypiać z tym gniewem, natomiast to są emocje i one myślę, że nie są tak ograniczone, nie da się tak, że one do wieczora muszą mi minąć, prawda, że to jednak...
Znaczy ja może chciałbym tylko, zanim odpowiem tutaj na mijanie, że tak powiem, emocji, chciałbym jeszcze tylko nadmienić kwestii tutaj tego sformułowania, właśnie kwestia rozwodu, tak? Chodzi o to, że koleżanka Emilki z klasy właśnie doświadczyła czegoś takiego, więc widać, że dzieci też jakby ze sobą różnego rodzaju...
Ten temat istnieje.
Tak, i ona jakby... No wymieniają się informacjami, czy to tam z domu, tak, czy coś takiego, no ale jakby wyciągają wnioski, że coś prowadzi do czegoś, nie? Więc też jakby, jakby doświadczenia zewnętrzne. Natomiast kwestia mijania emocji, no standardowo myślę, no też jakby zasada może nie zawsze jest spełniona, czyli nie, żeby się nie kłaść pokłóconym, tak? Natomiast no staramy się...
No różnie wychodzi.
Różnie wychodzi, o.
Ale fajnie, gdyby tak było. Mm-hmm.
Ja na przykład model... zawsze się tak da.
Mogę nie, ja no tylko tak, to... taki model, który ja stosuję. I ja już o nim kiedyś tutaj wspominałem. Ja, Magda to może potwierdzić, nawet jak udaje, że śpi. Ja nawet jak jestem na nią wściekły, się z nią pokłócę. Niesamowicie jak. My możemy z sobą nie rozmawiać czasami, nie? Ale ja zawsze jak się kładę wieczorem spać, pocałuję ją w głowę, dobranoc, pociłu pod nosem powiem, kładę się obok. niezależnie od tego, co się, czy żeśmy to wyjaśnili, czy jeszcze nie, to jest taki mój sposób na to. Mam nadzieję, że to czuję.
Słuchajcie, a widzicie czasami już u swoich dzieci takie powielane schematy z waszych kłótni? Tak. Obserwujecie?
Tak.
Tak, chociaż tak mam wrażenie, że bardziej jakby powielają nie dyskusje czy tam kłótnie między nami, tylko to, jak my się czasem do nich zwracamy też w emocjach. I to akurat no, nasza najmłodsza pociecha ostatnio potrafi do swoich starszych braci powiedzieć, no ludzie złoci, i zaczyna do nich tak krzyczeć i gestykuluje bardzo podobnie do nas. Ja mówię, ojej. Znaczy, to jest takie dziwne, zaczynają zobaczyć siebie.
Świetnie liczyć do trzech, to jak tam.
Tak, bo tatuś też liczy do trzech. Dla mnie to zawsze takie poruszające, zobaczyć siebie w wersji takiego trzyletniego dziecka, które gestykuluje,
idzie za tym refleksja.
Miny bardzo podobne. Idzie, bo to, jakby trzeba zacząć bardzo mocno reflektować, w jaki sposób mówimy niekoniecznie słowami, tylko też właśnie postawą ciała. Bo potem takie dziecko idzie też do swojego środowiska w przedszkolu. I słowa to jedno, ale też postawa, gesty, to jest myślę też bardzo ważne. No, mnie to bardzo gdzieś tam rusza, jak
no właśnie, mówimy o kłótniach, o fochach, o cichych dniach, ale to nie zawsze słowa muszą być, prawda? To jest też jakiś rodzaj emocji, jakiegoś napięcia, gestu, albo braku gestu, prawda? To też są rzeczy, którymi można komunikować jakąś niezgodę. Dużo tego jest?
Jeśli chodzi o komunikowanie takie niewerbalne, no to ono oczywiście jest ważne, tak? Natomiast ja myślę sobie, że tutaj emocje są i one są okej, one się pojawiają. To jest jakby, myślę, trudne, bo tak jak troszkę jakby z terapii, tak? Wiem o tym, że my się raczej uczymy wyrażać złość. Przynajmniej te osoby, które dziś podejmują terapię, raczej się uczą wyrażać złość albo gdzieś też znosić wyrażanie złości do siebie, niż że mamy taką łatwość, żeby to robić. Bo trochę mamy takie poczucie, że złość jest zła. Nawet mówienie jestem zły, no brzmi, jakbym był złym człowiekiem, a nie jakbym po prostu się wkurzył albo wkurzyła. I myślę, że to jest ważne rozróżnienie, że te emocje są w porządku, wszystkie, które są, tylko właśnie zachowanie to już jest coś innego. Tu możemy kontrolować i to, co robimy, jest bardzo ważne. To znaczy, że mamy prawo się złościć, mamy prawo się z czymś nie zgadzać, nie mamy prawa nikogo uderzyć, nie mamy prawa nikogo obrażać. Ja myślę, że to jest taki najważniejszy podział, bo to, czy będziemy w kłótni wymachiwać rękami, bo gestykulujemy w wersji włoskiej, tak? Czy będziemy, nie wiem, chodzić z jednego kąta na drugie, to nie jest samo w sobie raniące, tak? Ta druga osoba raczej rzadko będzie odnosiła się do tego, że bo ty tak cały czas chodzisz, chociaż może to być trochę tak w takiej formie z tym krzykiem, tak? Że ktoś może go nie znosić albo źle mu się kojarzy i możemy się w tym poznać, tak? Ale też możemy wyjaśnić, ja nie krzyczę na ciebie, tylko krzyczę po prostu, bo się złoszczę. To nie chodzi o ciebie, po prostu wkurzyłam się i krzyczę.
Też to jeszcze wrócę na moment do tego, o czym Tomek mówił, prawda? Takie rozeznanie samego siebie i tej sytuacji, kiedy trzeba zakończyć, kiedy myślę, że to chyba każdy czuje, kiedy się zbliża gdzieś do jakiejś takiej niebezpiecznej granicy, która mogłaby być jakąś formą przemocy i znaleźć sobie taki bezpieczny sposób na zahamowanie, prawda? Na gdzieś później obejrzenie tych uczuć. Powoli zbliżamy się do końca tej audycji, ale chciałabym jeszcze troszeczkę czasu poświęcić tej bliższej, tej dalszej rodzinie i to jest jakiś inny rodzaj kłótni, gdzieś tam z dalszymi członkami rodziny, nie wiem, mamami, ojcami, teściami, ciociami, kuzynami. Macie jakieś doświadczenia, czy żyjecie w zgodzie i harmonii?
Staramy się unikać tematów, które mogłyby sprowokować jakieś...
Znaczy, tutaj człowiek jest bardziej dyplomatyczny. Nie czarujmy się. Bardziej się powstrzymujesz, nawet jak coś myślisz, to dla świętej zgody, przynajmniej ja tak mam. Okej, niech tam będzie, to jest ich życie, nie moje. Ja tam nie jestem na co dzień. Nie ukrywam, że z moim bardzo dobrym, wspaniałym teściem. Też mi się zdarzyło parę razy wymienić poglądy do siostry i to już nawet przed ślubem. Ja to zawsze mówię, że ma pecha, że Ślązaka wziął sobie do domu, no to właściwie nie on, tylko jego córka. Także no niestety ta tak potem jest. Ale to też takie, myślę, uczenie się i ja już potem biorę to w ten sposób. No pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Tu już jest różnica pokoleniowa, tu już jest zmiana mentalności, patrzenia w ogóle na świat i ja wychodzę z założenia takiego. Ja mam się dogadać ze swoją żoną. Ja mam ją kochać, z nią żyć, jej ślubowałem, mam swoje dzieci, pewnie, jak są nieporozumienia, okej, tak to tak, nie to nie, ja się na nikogo nie obrażam, żyjmy sobie w zgodzie i cześć pieśni, nie?
No proszę, jakie układy.
Na tej zasadzie.
No, czasem nam się, w sumie nawet często zdarza, nawet jeżeli się złościmy na tą naszą dalszą rodzinę, to złościmy się jakby w naszym domu i wymieniamy to między sobą i o tej złości mówimy między sobą. Żeby sobie potem nie pozwolić na te wybuchy pasuje, gdzieś tam dalej, nie? Czyli jakoś próbujemy to rozpracować trochę między sobą.
To jest dobry sposób taki na takie właśnie upuszczenie złości w taki bezpieczny sposób? Pogadanie po prostu o tym?
Tak, bo jak mówimy o emocjach, no to troszkę już je wyrażamy, wyrzucamy z siebie, w takim sensie, że energia się zmniejsza poprzez samo wypowiedzenie, nazwanie tego, też sobie poukładanie. Mężczyźni, jakbym stereotypowo tak powiedziała, tak? Chociaż myślę, że to się bardzo zmienia i to już tak nie jest do końca, ale mówiło się, że kobiety radzą sobie przez mówienie, dlatego więcej mówią niż mężczyźni. Mężczyźni raczej gdzieś tam no, łatwiej im jest pójść spać faktycznie niepogodzonym i wrócić do tego na drugi dzień. Kobiety raczej są tymi, które przez noc będą mieliły w głowie, powiem bardzo potocznie, czy nakręcały się. Więc jakby... ale to raczej wypływa z tego trochę, jak chłopców wychowywaliśmy do tej pory, czyli że chłopcy nie płaczą i nie mówią i jakieś większe przyzwolenie było dla dziewczynek o tym, żeby mówić o emocjach.
To się zmienia też, nie?
Zmienia się, więc dlatego no, nie lubię się odnosić do tych stereotypów, ale to jakby badania pokazywały do tej pory, że mężczyźni częściej chorują na choroby serca, czy umierają na zawały, czy na jakieś choroby układów krążenia. I jedną z teorii wyjaśniających to było to właśnie, no, że jednak uczy się ich, żeby nie wypowiadać, tak, nie mówić często o emocjach, o swoim napięciu i że oni częściej to trzymali, co prowadziło do tego, że mieli częściej problemy z układem krążenia.
To teraz Wojtek będzie
więc jakby zdrowie jest wyrażać emocje, no bo one po prostu nie zalegają. To jest trochę z energią. No, nic nie znika, musimy coś z tym zrobić. Jeśli będziemy upychać, no to wybije, tak? Mamy jakąś pojemność skrzynki, trzeba coś z tym
ograniczoną. Bliższa, dalsza rodzina w waszym przypadku. Jak sobie radzicie z takimi historiami?
Dalsza rodzina, że tak powiem, od strony żony jest daleko, więc nie ma problemu z poza zasięgiem kłótni. Natomiast no, moi rodzice mieszkają bliżej, że tak powiem, więc myślę, że Sabina powinna wyrazić tutaj pewne ten. Natomiast myślę, że nie ma jako takiej kłótni. No, jak już było mówione, no różnica pokoleń robi na pewno swoje, tak? Natomiast...
I uczymy się siebie. No. Uczymy się siebie, ja nie ukrywam, że musiałam się nauczyć, tak? Żyć w sąsiedztwie teściów. To jesteśmy inne, na przykład ja z teściową, jesteśmy bardzo inne, natomiast no, wszystko można przepracować, tak? Wszystkiego można się nauczyć, wszystkiego można że powiem, doświadczyć i potem coś z tym zrobić. Także najważniejsze, żeby kłócić się o meritum, tak? A nie, że tak powiem, używać słów, bo ty zawsze, bo twoja mamusia, bo twój tatuś, tak? No, takie kłótnie też słyszałam. No, to do niczego nie prowadzi. To ja jestem może takim typem ścisłowca i jak się już pokłócić, no to konkretnie, tak? No o to, usiądźmy, pogadajmy, tak? No, jak mi się przeleje, to nakrzyczę, no jak...
W punktach.
Nie, no, to, no tak, dokładnie. No, to
merytorycznie przygotowana do kłótni.
Dziś kłócimy się o...
No.
Na jest jasny plan
działań. To jest w kalendarzu na tydzień zapisane tematy kłótni.
To troszkę może zabawnie brzmi, ale to jest bardzo dobry sposób, bo żeby powiedzieć, o co ja się kłócę, no to jest taka kłótnia, jak powinna wyglądać, tak? Czyli żeby nie powiedzieć, bo ty jesteś beznadziejny i dlatego się kłócę, bo jesteś beznadziejny, bo z tym już nic nie można zrobić.
No
ale ja się kłócę o to mi chodzi. Tak się czuję, tego potrzebuję, tego bym od ciebie chciała i to są te rzeczy, które musimy w kłótni zawrzeć, żeby ona coś w ogóle dawała.
Słuchajcie, jeszcze tylko szybciutko, wasze dzieci kłócą się już między sobą?
Talent wrodzony.
Tak, talent wrodzony jest bardzo dobrze ujęte, natomiast one kłócą się głównie schematem szkolnym. Niejednokrotnie używając słów, których my nie rozumiemy już.
Wasza trójka?
O, no tak.
Powzdychajmy, coś dobrego tak. Musieli po rodzicach odziedziczyć.
Czy nie, no kłócą się, tylko że u nas jest tak, że jeszcze mamy 7, 5, niecałe 6 powiedzmy i 3. To jest jeszcze taki etap, że te kłótnie są takie bardzo domowe, takie
spokojnie. Myślę też chyba rozwojowe, o własne terytorium, o zabawki, o takie rzeczy, które chyba na tym etapie dzieci są po prostu chyba normalne i naturalne.
To raczej jeszcze na szczęście nie jest aż tak, nie? Zacznie się za 5-10 lat, to będziemy się martwić. No.
Szybciej.
O, dziękuję za to.
Czy wy między dziećmi, wy i dzieci, już się kłócicie ze sobą? Czy bywają takie sytuacje? To jest oczywiście temat na zupełnie osobną audycję, ale tylko jeszcze
to znaczy,
tak,
one, żeby... tak jak mówiłem, na naszym etapie dotyczą bardziej tego, zapraszam cię, Franek, na pianino. Ja na pianino nie pójdę. Nie ma problemu, nie pójdziesz na pianino, nie pójdziesz na piłkę nożną, cześć. Wszystko. I to jest na tym etapie,
to nie jest kłótnia.
Ciężko, to nie jest kłótnia, nie? No bo to jest jeszcze za mały etap. Mm-hmm. My jeszcze o tym nie możemy mówić aż tak. Tak mi się wydaje, że...
Wasze nieco starsze dzieci?
Oj, kłócą się.
A nie, potem teraz, czy wy się kłócicie?
Ale rzeczywiście, że się kłócimy. W zeszłym tygodniu moja starsza córka mi powiedziała: mamo, czy ty siebie słyszysz? I po prostu pijana załamała.
Styl włoski się łączył.
Córcia poszła we włoskim stylu?
No, my jesteśmy podobne, także ja się boję, co będzie za parę lat, także teraz muszę przepracować.
Będziemy się musieli wyprowadzić.
Tak, przepracować temperamenty naszych dzieci.
Wojtek, ty już sobie jakąś tam stodółkę zbiłeś, żeby spokojnie wychodzić, tak?
To się okazuje, że tak jak mówię, jeszcze ta dwójka dorosłych, jak się już jakoś tam doszlifuje, to potem dorastają dzieci i trzeba się szlifować
na nowo.
No ale to po to się też zakłada rodzinę. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Kończymy nasz program, nasz temat o fochach, cichych dniach i kłótniach. Jak się okazuje, te kłótnie w rankingu takim pożyteczności i zdrowotności są chyba najwyżej, prawda? Fochy i ciche dni niekoniecznie, więc trzymajmy się tego, tylko róbmy to według jakichś zasad.
Kłótnia, ale konstruktywna.
Tak, według jakichś zasad.
Przede wszystkim kochajmy się, no. Szanujmy się, kochajmy, pomimo wszystko, trzeba iść do przodu, życie jest jedno, tak, i tak dalej.
No. Zmian pokoleniowych się nie przeskoczy.
Znaczy, ja podkreślam, że ja mojego teścia i teścią bardzo szanuję i niesamowicie jestem i wdzięczny. I bardzo serdecznie pozdrawiam.
Również.
Tak, bo to nie ma w ogóle dwóch zdań, że są wspaniałymi ludźmi. To jest okej.
Okay. Korzystając z okazji, że jestem w radiu, chciałem pozdrowić.
Tak.
Bardzo wam dziękuję. Magda i Tomek Bystrzyccy, Sabina i Wojtek Gmiscy oraz Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog, psychoterapeuta. W tym gronie dziś rozmawialiśmy o tym, jak się kłócimy. Przypomnę tylko, od jutra na stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień, proszę państwa, temat, kiedy pojawia się drugie dziecko w rodzinie. Jak to te pierworodne pociechy reagują na wieść tym, że będą miały rodzeństwo, czy się cieszą, czy bywają zazdrosne, jak się przygotować, by takie pojawienie się malucha w domu przebiegało sprawnie i bezkolizyjnie.
Już zazdroszczę tym, którzy tu będą za tydzień.
Co macie swoje doświadczenia. Bardzo dziękuję, zapraszam państwa.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną i do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.